Ta książka jest też wyrazem panicznej potrzeby znalezienia jakiejś nowej, miłosnej czy erotycznej narracji i próbowaniem tych już istniejących. I mimo, że rzecz jest objętościowo nie gigantyczna, to jednak stanowi jakiś przegląd języków miłosnych, znanych narratorowi, ale takich, w których on czuje jakiś deficyt autentyczności, który wypróbowuje, ale cały czas nie jest w stanie się w tym swoim mówieniu i nazywaniu miłości wypowiedzieć. Znaczy, on cały czas czuje, że to nie jest on. I spotkałem się nawet z taką opinią, że to jest jakaś walka jednak języka poetyckiego z językiem prozy, że Megan symbolizuje tutaj, czy uosabia coś, co możemy nazwać prozatorskością i mówienia, i życia, i przeciwstawienie tej prozie języka, który jakoś uratuje tę relację i który uratuje sens mówienia o tej całej historii.
Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Debiut powieściowy poety czytają
Julia Wyszeńska
i Dawid Ogrodnik.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik.
Fragment szósty. Mieszkanie wyglądało jak hantel. Długi korytarz i dwa pokoje, z których zachodni należał do nas, a wschodni do jej koreańskiej przyjaciółki. Wziąłem szybki prysznic i poczułem się jak młody bóg. Jak białko, co wyszło z wody i spostrzegło, że ma nogi. Idę do niej na tych mokrych nogach i zasłaniając płeć pytam, czy ma dla mnie piżamę.
Śmiech.
Czy słowo piżama po angielsku też jest takie śmieszne?
Kładzie, ja mogę robić za twoją piżamę.
Usłyszałem i zgasiłem światło. Co tu owijać w bawełnę? Listę ćwiczeń z klasycznego pornola wykonałem bezbłędnie.
Chodźmy zapalić.
Powiedziała po wszystkim Megan i założyła płaszcz na gołe ciało. Byłem zbyt rozleniwiony, by pakować się w komplet ciuchów. Wsunąłem tylko spodnie, a na górę wcisnąłem wiązany w paski damski sweter z miękkiej wełny, który znalazłem na krześle. Wyglądałem absolutnie gejowsko i wydało mi się to zabawne. Usiadłem obok Megan przed wejściem do budynku na zimnych, zagrzybionych schodach. Nie licząc wycia syren, gdzieś po drugiej stronie East River było zupełnie cicho. Architektka wyjęła zdrowy, organiczny tytoń American Spirit i zaczęła robić skręta. Ciężko jej szło to skręcanie. Zmarnowała dwie bibułki, zanim z dumą chłopczycy wsadziła sobie w usta coś na kształt papierosa.
Już dawno nie było mi tak dobrze,
wyznała. A zaraz potem dorzuciła, przestraszona własną szczerością.
Chłopaki z Europy są jednak dużo fajniejsi.
Wróciliśmy na godzinę do łóżka i udawaliśmy, że śpimy. Koło 8 wstałem, poprosiłem ją o maila i telefon. Powiedziałem, że wyjeżdżam na tydzień, bo mam kilka spotkań autorskich w Bostonie i Filadelfii, ale że zajrzę jeszcze do Nowego Jorku i spędzę tu przed wylotem do Polski parę dni. I oczywiście, że muszę ją wtedy zobaczyć. Chciałbym napisać, że pożegnaniom nie było końca. Wcale nie chciałbym tak napisać. Wychodź już nie przedłużaj, bo będziesz śmieszny, mówiłem do siebie.
Daj znać, jak...
Jej ostatnie słowa zostały w pokoju razem z zapachem lateksu, rosołu, octu, fajek i bezsennego snu. A tak naprawdę przez ten tydzień obrabiałem banki, kuszyłem strażników swoją książką, potem zabijałem wszystkich, którzy darli mordę i nie dawali mi się skupić. W końcu, gdy otwierałem sejf, zawsze siedziała w nim skulona Megan, przytulając banknoty i trzęsąc się z zimna. A tak naprawdę to pisałem maile najrzadziej i najkrócej jak potrafię, bo bałem się. A tak naprawdę to byłem podjarany jak dziecko, które dostało wymarzony prezent i mimo, że zabawa urodzinowa trwa, ono uczestniczy w niej tylko fizycznie, bo wszystkie jego myśli i uczucia są w drugim pokoju, przy prezencie. Minął tydzień i minął rok. To znaczy rok minął w tydzień i odwrotnie. Każdy dzień trwał 52 dni. Godzina, dwa dni z ogonkiem ciągnącym się w nieskończoność. A rok był jak zmiana scenografii z zimowej na zimową. Włoską zimę zastąpiła berlińska. We Włoszech zacząłem pisać tę historię pomiędzy wycieczkami w Alpy i do pobliskiej gospody. Skończę ją, o ile to w ogóle możliwe. Pomiędzy biblioteką a klubem dla transwestytów w Charlottenburgu, gdzie barmanka Sara za każdym razem uwodzi mnie w ten sam sposób, rytmicznie przesuwa dłonią po szyjce butelki z piwem, chwali się wyhodowanym na hormonach biustem, wykonuje cały zestaw tygrysich ruchów i sycąc się swoim odbiciem w podłodze, na ścianie i suficie, swoim zmultiplikowanym wyuzdaniem co jakiś czas, powarkuje groteskowym grrr. Urodziła się i wychowała w Kanadzie. Studiowała historię sztuki, zjeździła pół świata, mówi jak papież wieloma językami. Ostatnio niepostrzeżenie zdjęła mi obrączkę i oddała dopiero, gdy się żegnaliśmy. Pomyślałem, że dobry z niej człowiek. Tydzień i rok. Tydzień krwi i rok papieru, rolka bandażu. Albo rok bólu i tydzień zbierania notatek, fiszek, przykuwanych pineskami do własnego ciała, do tyłka, ale głównie do twarzy, do czoła i do języka. Zmiana dekoracji trwała 7 dni, ale rekwizyty powstawały przez rok. W ciągu tego roku umierali i rodzili się ludzie. Niektórzy odnajdywali miłość, inni zmieniali płeć. Żeby odnaleźć miłość, jedni się rozwijali, inni mnożyli wewnętrznie, aż w końcu ich wywiało, bo pootwierali w sobie za dużo okien, a procesor był jednorodzeniowy. Tydzień i rok jak tryby zegara. Nie sposób stwierdzić, który porusza którym. Kręcą się jednocześnie do siebie i od siebie, w tę samą stronę i w przeciwną stronę. Tydzień i rok jak sprężyna zegara, która się skręca, aż pęknie i czas stanie. Od roku mnie nakręca energia tej sprężyny. Energia kinetyczna pożądania tęsknoty. Milczenia. Wracam z trasy do Megan i do opowieści. Do architektki, która przez tydzień wypełniła całą moją nieforemną próżność swoją próżnią doskonałą, niezanieczyszczoną uczuciem, nieznającą przyszłości ani przeszłości, markową, lecz pozbawioną logo, świetnie zaprojektowaną, opartą na algorytmie, którego człony równoważą się, dając zero. Wypełniła mnie tak szczelnie, że stałem się lekki, jak na haju leciałem przez wszystkie te miasta i miasteczka wschodniego wybrzeża, czytając po klubach i uniwersytetach, jej słodki chłód czynił mnie elastycznym, pozwalał sprzedawać swoje teksty równie skutecznie w zatęchłych piwnicach East Village, co w przewietrzonych salonach Columbia czy Amherst College. Ta próżnia była jak druga dusza, jak dar języków, które brały mnie we władanie. Obracały na wszystkie sposoby w zależności od miejsc, w których byłem i ludzi, do których mówiłem. Nie mieli pojęcia, skąd czerpię energię, że to dzięki dziewczynie płaskiej jak nowy iPad, jak kartka papieru pokryta 13 kreskami proszącymi się o to, by przekształcić je w litery, litery w słowa, słowa w wiersz, wiersz w ciało Megan, z którego wycisnę na pożegnanie przynajmniej jedną ciepłą, niedizajnerską łzę.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Czytają
Julia Wyszyńska
i Dawid Ogrodnik.
Książkę wydało Biuro Literackie.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik. Barbara Marcinik, polecam od poniedziałku do czwartku, około 20:50.
Tylko dla dorosłych.